Witamy serdecznie, jak co tydzień zapraszamy na audycję Studio Sport. Tym razem przy mikrofonie jako prowadzący Mateusz, a telefonicznie łączy się z nami Łukasz. Witamy Łukaszu serdecznie.
Witaj Mateusz i witam Państwa.
Dzisiaj porozmawiamy m.in. o żużlu, o Formule 1, a także o piłce nożnej. Tutaj mieliśmy niezwykłe rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, a także Lidze Konferencji Europy. Był także Puchar Polski i Ekstraklasa. A zaczniemy na temat żużla.
Tak, rozpoczynamy od żużla, konkretnie od Ekstraligi i piątej kolejki ligowej. Najpierw mecz we Wrocławiu, tam Betard Sparta podejmowała Beniaminka z Ostrowa Wielkopolskiego. Niespodzianki nie było. Gospodarze zwyciężyli 54-36. W ekipie Sparty najlepszy okazał się Ty Woffinden, który przywiózł komplet 18 punktów. Zaś w drużynie gości najlepsi Oliver Bernson 11+1 oraz Chris Holder 10 punktów. Kolejne spotkanie piątej kolejki to był mecz w Lublinie, gdzie drużyna Motoru podejmowała zespół Unii Leszno. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, no ale okazało się, że gospodarze nie dali rywalom żadnych szans. W ekipie Motoru znakomity występ Mikela Michelsena, 17+1, bardzo dobrze po raz kolejny pojechał Jarosław Hampel. 14 punktów zaś w drużynie z Leszna, dwucyfrowy dorobek jedynie Janusza Kołodzieja, 10+1. I tym występem drużyna Motoru potwierdza, że w tym sezonie może mieć bardzo wysokie aspiracje, łącznie nawet z walką o tytuł mistrza Polski. Kolejne spotkanie to starcie pomiędzy Stalą Gorzów a ekipą Włókniarza Częstochowa. Gospodarze w pełni wykorzystali atut własnego toru, zwyciężając 50-40. W ekipie Stali rzecz jasna klafon dla siebie po raz kolejny Bartosz Smartik, komplet 15 punktów. Zaś w drużynie Włókniarza Częstochowa najlepszy występ zanotował Leon Madsen, 12 punktów. I Stal też powoli dołącza do ligowej czołówki. I ostatni mecz tej kolejki to derbowe starcie województwa kujawsko-pomorskiego pomiędzy GKM-em Grudziądz a Apatorem Toruń. I goście zwyciężyli w tym spotkaniu, a więc Torunianie przywieźli 2 punkty z Grudziądza, co jest wyczynem mimo wszystko całkiem wartym odnotowania. Najlepszy w ekipie Apatora Patryk Dudek, 15+1, ale też bardzo dobry występ Jacka Holdera, 11+1. I jeżeli chodzi o ligową tabelę Ekstraligi, po 5 kolejkach liderem zdecydowanie Motor Lublin jako jedyny ma komplet 10 punktów, drugie miejsce Stal Gorzów, trzecie Unia Leszno, na czwartym Włókniarz Częstochowa, a tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Beniaminek z Ostrowa Wielkopolskiego.
Tymczasem w Formule 1 odbyło się Grand Prix Miami, pierwsze takie Grand Prix w historii Formuły 1, gdzie kierowcy zawitali, współpracowali można powiedzieć z gwiazdami kina, sportu czy też polityki. To wydarzenie cieszyło się ogromnym blichtrem i ostatecznie wygrał je Max Verstappen, który startował z trzeciej pozycji. Już na samym początku wyścigu bardzo dobrze poradził sobie z Carlosem Sainzem, który spotkanie zawody zakończył na trzecim miejscu. Drugi był Charles Leclerc, dotychczasowy i aktualny lider klasyfikacji kierowców, radził sobie bardzo dobrze, natomiast widać było sporą różnicę, jeśli chodzi o dyspozycję i kierowców, ale przede wszystkim bolidów. Ferrari w ostatnich dwóch wyścigach widocznie traci, szczególnie na prostych do Red Bulla, w którym jeździ Max Verstappen, a także Sergio Perez, Meksykanin, zakończył wyścig na czwartym miejscu. Ale w trakcie rywalizacji miał pewne problemy z silnikiem. Mówi się, że stracić mógł przez to około 30 koni mechanicznych i w pewnym momencie tracił około pół sekundy na okrążenie. Gdyby nie to, jak mówił Christian Horner, czyli szef Red Bulla, Meksykanin mógł kończyć wyścig na drugim miejscu. Piątą lokatę zajął George Russell, który do końca bił się z Lewisem Hamiltonem o właśnie lokatę numer 5. Nazywany jest Brytyjczyk misterem top 5, ponieważ jest to jedyny kierowca, który w bieżącym sezonie zakończył wszystkie wyścigi na miejscach w czołowej piątce. Na takie wyróżnienie. Myślę, że zasługuje jeszcze dwóch kierowców, ponieważ Esteban Ocon, który startował z 20 pozycji, zakończył na miejscu 8 całe zmagania. I Alexander Albon, kierowca Williamsa, czyli najsłabszego zespołu w stawce obecnie w Formule 1, zaczął wyścig na lokacie 18, a zakończył na 9. Tutaj śmiał się po wyścigu, że swego rodzaju talizmanem stanowią jego czerwone włosy. Tak sobie je pokolorował przed Grand Prix w Australii, gdzie zajął bodajże 10 miejsce i zdobył punkt. Teraz właśnie dwa punkty. I taką może ciekawostkę powiem odnośnie tych czerwonych włosów, skąd to się wzięło. Otóż Alexander Albon był w ośrodku pomocy dla dzieci w Tajlandii i tam dzieci zdecydowały, że pomalują mu włosy. Kolor czerwony wzięły dlatego, że większość z nich kibicuje drużynom w Premier League piłkarskim, Liverpoolowi i Manchesterowi United, więc wspólnie właśnie dzieci uznały, że ten czerwony kolor może być dość dobrym omenem dla Albona. No i tak właśnie kierowca z Tajlandii rozpoczął wyścig. Jeszcze przed nim założył się z swoim zespołem, że jeśli zdobędzie jakiekolwiek punkty w Miami, to właśnie cały zespół pomaluje sobie włosy na czerwono, także w Hiszpanii może być dość kolorowo w padoku Williamsa. A jeśli chodzi o klasyfikację kierowców, Max Verstappen zbliżył się do Charlesa Leclerca na 19 punktów, trzeci jest Sergio Perez z 66 punktami, czwarty George Russell i dopiero piąty Carlos Sainz z Ferrari, które bije się właśnie o mistrzostwo także konstruktorów. Tam jest pierwsze, ma 157 punktów, drugi jest Red Bull, który ma tych punktów 151 i podium zamyka Mercedes z 95 punktami. A teraz zapraszamy Państwa na przerwę muzyczną.
Kto nie kochał ani raz, nie wie jak bywa ciężka łza ostatnia, ile waży gniew. Miłość niczym wojna jest, zacząć tak, ale skończyć niełatwo. Przed sobą przyznać się. Kto nie kochał, nie wie. Głowy sam mówi ci, dobrą radę dam, lecz na to nie ma dobrych rad. Miłość jak narkotyk jest, zacząć tak, ale skończyć niełatwo, gdy nie wszystko gra. Drwi.
przechodzimy do części, gdzie porozmawiamy o europejskich pucharach, a także o Polakach za granicą, ale zanim o tym przedstawię krótki komunikat UEFA, która podtrzymała decyzję z 28 lutego i wykluczyła rosyjskie kluby i reprezentacje ze wszystkich europejskich rozgrywek, jakie odbędą się w przyszłym sezonie. Ponadto wniosek tamtejszej Federacji Piłkarskiej o zorganizowanie Euro w 2028 i w 2032 roku został odrzucony. Tymczasem w Lidze Mistrzów doszło do bardzo ciekawych rozstrzygnięć. Villarreal przegrał u siebie z Liverpoolem 2-3, z kolei Real Madrid pokonał Manchester City po dogrywce 3-1.
To może zacznijmy od meczu Villarrealu z Liverpoolem, bo działo się tam naprawdę sporo. No i po raz kolejny okazało się, że żółta łódź podwodna to rzeczywiście znakomicie spisująca się drużyna w tej edycji Ligi Mistrzów. W pewnym momencie, szczególnie po pierwszej połowie, wydawało nam się, że mogą dokonać kolejnej niesamowitej rzeczy, czyli wyrzucić z tych pucharów w tym sezonie drużynę Liverpoolu i awansować do finału. Stało się tak, gdyż Villarreal prowadził 2-0, bardzo szybko otworzyli podopieczni Unai Emery'ego wynik tego spotkania, bo już w trzeciej minucie, zaś kilka minut przed przerwą, Francis Coquelin podwyższył na 2-0. No i w tym momencie tak naprawdę rywalizacja otwierała się jakby na nowo, ale w drugiej połowie zawodnicy The Reds zaczęli grać już zdecydowanie lepiej, zdecydowanie szybciej wymieniali piłkę, też szybciej doskakiwali do swoich przeciwników. No i to przyniosło efekt. Było też widać, że gracze żółtej łodzi podwodnej coraz bardziej odczuwają trudy tego spotkania, szczególnie tak intensywnej gry w pierwszej połowie. No i w efekcie Liverpool najpierw zdobył bramkę kontaktową, później za sprawą bardzo aktywnego Luisa Diaza doprowadził do remisu i w końcu Sadio Mane zadał ten decydujący cios. Ostatecznie Liverpool zwyciężył w tym spotkaniu 2-3. I przypieczętował tym samym awans do finału, jednak piłkarze Villarrealu swojej postawy z pewnością nie muszą się wstydzić.
Tak, postawę ich docenili także kibice zgromadzeni na stadionie, którzy owacją na stojąco podziękowali swoim podopiecznym, swoim zawodnikom za to, jakie trudy przeszli w Lidze Mistrzów. Z ciekawostek warte do odnotowania jest to, że Sadio Mane został najskuteczniejszym strzelcem w fazie pucharowej Ligi Mistrzów spośród wszystkich graczy z Afryki. Obecnie ma 15 goli, na drugim miejscu jest Didier Drogba z 14, a podium zamyka Mohamed Salah z 11. Tymczasem w Madrycie przez długi czas wydawało się, że do finału awansuje Manchester City. Tymczasem Real Madrid wykonał kolejną już w tym sezonie, w tych rozgrywkach Ligi Mistrzów, remontadę.
Zgadza się. Real Madrid pokazał nie po raz pierwszy w tych rozgrywkach w sezonie 2021-2022, że trzeba z nim grać do ostatniego gwizdka sędziego. Nie do końca zrobili to gracze Manchesteru City, którzy po bramce Riyada Mahreza już chyba zaczęli powoli myślami szykować się do finału, co ich też zgubiło. Znakomita zmiana Rodrygo, bo to on doprowadził do tego, że mieliśmy w tym spotkaniu dogrywkę. 2 gole zdobyte dosłownie w ostatnich minutach spotkania, a tam w dogrywce kolejnym bohaterem Realu został Karim Benzema, tym razem gol francuskiego napastnika z rzutu karnego. No i Real Madrid po raz kolejny w ostatnich latach melduje się w finale Champions League, w którym zagra właśnie z Liverpoolem. Co do tego meczu jeszcze powiedziałbym, że Pep Guardiola chyba też troszkę błędów tutaj popełnił, szczególnie personalnych. Zdjęcie chociażby Kevina De Bruyne'a, takiego głównego kreatora ofensywy, też było takim symptomem, że Manchester już powoli myśli o bronieniu wyniku.
Co do Karima Benzemy, to jeszcze warte odnotowanie jest to, że zdobył swojego 43. gola w 43 meczach w Lidze Mistrzów. Francuz wyrównał też rekord liczby bramek zdobytych w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Zdobył ich aż 10, czyli tyle samo co Cristiano Ronaldo w sezonie 2016-17. Ciekawie było także w Lidze Europy, gdzie Eintracht Frankfurt pokonał u siebie West Ham United 1-0, a Rangersi dość wysoko grali RB Lipsk 3-1.
No i jak dla mnie osobiście ten skład finału Ligi Europy jest wielkim zaskoczeniem, czyli awans Eintrachtu Frankfurt i zespołu Rangersów, chociaż Eintrachtowi trzeba oddać, że ma chociażby na rozkładzie w Lidze Europy samą Barcelonę. ale też wydawało się, że drużyna West Ham United ma potencjał ku temu, żeby awansować właśnie do tego decydującego spotkania. Stało się jednak inaczej, przegrali 0-1. No i Glasgow Rangers to też duże zaskoczenie, bo wydawało się, że drużyna z Lipska jest dużo bardziej doświadczona, jeżeli chodzi o takie pucharowe otrzaskanie się. Stało się jednak inaczej i Giovanni van Bronckhorst bardzo dobrze kontynuuje pracę, którą w drużynie ze Szkocji rozpoczął Steven Gerrard.
Tutaj myślę też, że dość spory wpływ na końcowy wynik, jeśli chodzi o mecz Eintrachtu z West Hamem, miała czerwona kartka dla Cresswella, jaką zawodnik otrzymał już w 17 minucie tego spotkania. Natomiast ciekawe jest w kontekście drugiego meczu, czyli Rangersów i Lipska, to, że najlepszym strzelcem tegorocznej edycji Ligi Europy jest obrońca James Tavernier.
Tak, James Tavernier to jest bardzo specyficzny zawodnik. Rzeczywiście występuje nominalnie na pozycji bocznego obrońcy, no ale jeżeli spojrzymy na jego statystyki strzeleckie, powiedziałbym, że zawstydza niejednego napastnika.
I tutaj warto też zaznaczyć, że Rangersi dotarli do europejskiego finału po 14 latach przerwy. Co do Ligi Konferencji Europy, tam AS Roma wyeliminowała Leicester, u siebie wygrali 1-0, natomiast Olympique Marsylia bezbramkowo zremisowała z Feyenoordem i to drużyna z Rotterdamu awansowała do finału.
No Feyenoord też bodajże po 20 latach w finale europejskiego pucharu, bo pamiętam jeszcze z Tomaszem Rząsą w składzie wygrywali Puchar UEFA. Tak po cichu liczyłem na to, że będzie polski finał, czyli starcie Nikoli Zalewskiego w barwach Romy z Arkadiuszem Milikiem w barwach Marsylii. No, stało się tak inaczej. Olympique zawiódł swoich kibiców, nie potrafił odwrócić losów tego dwumeczu z Feyenoordem. No i w wielkim finale zobaczymy drużynę z Rzymu i ekipę z Rotterdamu.
Drużynie z Marsylii na pewno nie pomógł Arkadiusz Milik, który wszedł już w 33 minucie za kontuzjowanego Payeta. Napastnik miał ze 2-3 sytuacje bramkowe, jednak ich nie wykorzystał. Co do AS Romy, to jest to zespół, który do finału europejskich pucharów awansował po raz pierwszy od 1991 roku. Można powiedzieć więc, że będzie to swego rodzaju historyczny mecz finałowy między Romą a Feyenoordem. Co do finałów, to pierwszy z nich odbędzie się 18 maja i będzie to finał Ligi Europy. Drugi 25 maja to jest finał Ligi Konferencji Europy, a 28 maja będziemy mogli obejrzeć finał Ligi Mistrzów. Przejdziemy teraz do Polaków za granicą, gdzie bardzo dobrze radzą sobie w Stanach Zjednoczonych, chociażby Adam Buksa i Jarosław Niezgoda. To oni zdobyli po jednej bramce dla swoich drużyn. Adam Buksa ma już 4 gole, o 3 mniej od najlepszego strzelca w lidze, ale też ciekawie jest, jeśli chodzi o awanse do wyższych lig i o mistrzostwa, jeśli chodzi o naszych reprezentantów.
Rzeczywiście tak. Drużyna Schalke Gelsenkirchen, zacznijmy może od drugiej Bundesligi. Drużyna Schalke wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, a w niej występuje nasz obrońca, czyli Marcin Kamiński. A więc ta wielka marka w końcu po tej banicji drugoligowej powraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Z kolei do Serie A awansuje Cremonese. Też zespół wydaje się, że niezbyt znany, jeżeli chodzi o polskich kibiców. Tam rezerwowym bramkarzem jest Dorian Ciężkowski. Awansuje też Lecce z Marcinem Listkowskim w składzie, który w Serie B wystąpił w 23 spotkaniach.
Będąc przy włoskim klimacie, warto też wspomnieć o Szymonie Żurkowskim, który asystował w meczu z Interem. Jest to przy okazji najskuteczniejszy Polak w Serie A, który ma 6 goli. Z kolei, jeśli chodzi o innych reprezentantów, to Tymoteusz Puchacz został mistrzem Turcji w barwach Trabzonsporu. I teraz zapraszamy na przerwę muzyczną, a po niej Puchar Polski Ekstraklasa.
Brazil, where hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon and softly murmured someday soon we kissed and clung together.
Then tomorrow was another day. The morning found me miles away. still a million things to say.
Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing that I'm certain of. Return.
I zaczynamy od Pucharu Polski. 2 maja mogliśmy obejrzeć, w przeciwieństwie do kibiców Lecha Poznań, którzy czekali pod stadionem, spotkanie finałowe pomiędzy Lechem Poznań właśnie a Rakowem Częstochowa, które drużyna z Częstochowy wygrała 3-1.
Może zacznę od tego, co działo się na boisku, bo to, co działo się pod stadionem, to zasługuje tak naprawdę na osobny wątek. Jeżeli chodzi o spotkanie Lecha z Rakowem, 2 duże błędy poznańskiej defensywy spowodowały w głównej mierze to, że Raków zdobył 2 gole, najpierw za sprawą Gutkowskisa, potem podwyższył na 2-0 Mateusz Wdowiak. W drugiej połowie pojawił się na boisku João Amaral. Można zadać pytanie, dlaczego trener Skorża nie wpuścił znakomitego portugalskiego, jak na polskie reali oczywiście, znakomitego zawodnika od pierwszej minuty. W każdym razie Amaral zdobył bramkę kontaktową, ale bohaterem Rakowa ostatecznie został Ivi Lopez, który też zalicza świetny sezon. Hiszpan w 77 minucie ustala wynik meczu na 3-1 i Raków po raz drugi z rzędu z piłkarskim Pucharem Polski.
Tymczasem w Ekstraklasie Raków poradził sobie nieco gorzej. W ogóle w całej kolejce Ekstraklasy doszło do wielu ciekawych rozstrzygnięć. Między innymi w piątek Radom Wysoko przegrał u siebie z Zagłębiem Lubinę 1-6. Z kolei Legia Warszawa pokonała Górnik Zabrze 5-3.
Może zacznijmy od tego, co się dzieje w Radomiu, bo to przekracza skalę kuriozum moim zdaniem. Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że efekt nowej miotły zadziałał w zespole Radomiaka. Przegrana 1-6 z Zagłębiem to jest naprawdę wielki wstyd, no ale wychodzą te niezrozumiałe ruchy, szczególnie na ławce trenerskiej. Trener Mariusz Lewandowski na razie nie ma się czym pochwalić, zaś Zagłębie Lubin robi bardzo ważny krok ku utrzymaniu się w Ekstraklasie. Wspomniałeś jeszcze o meczu Legii z Górnikiem. Generalnie piątek w Ekstraklasie był bardzo obfity, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli. Tu mieliśmy 8 bramek w meczu, w Radomiu mieliśmy goli 7. No i Legia też się przełamuje. 3 mecze przegrane, teraz po raz kolejny zwycięstwo. No i tam, jeżeli chodzi o Legię, też takie pojawiały się żartobliwe wpisy, że no, legioniści w końcu zapewnili sobie matematyczne utrzymanie w Ekstraklasie.
Utrzymała się także Warta Poznań, która pokazała także, jak powinno zmieniać się trenerów, jeśli już decydujemy się na taką zmianę, bowiem poznaniacy ograli na wyjeździe Wisłę Płock 3-0.
No i jeżeli chodzi o Wartę, sytuacja analogiczna jak do Legii, jeżeli chodzi o kwestię utrzymania się. Warta, która, przypomnijmy, przecież przerwę zimową spędziła w strefie spadkowej, na wiosnę spisuje się już zdecydowanie lepiej i w kolejnej sezonie też będziemy ją oglądać w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Bardzo ciekawe widowisko zapewnili piłkarze kibicom we Wrocławiu, gdzie miejscowy Śląsk podejmował Pogoń Szczecin. Tam spotkanie zakończyło się remisem 1-1.
Drużyny te walczą tak naprawdę o zupełnie różne cele, ponieważ Śląsk skupia się tylko na tym, żeby utrzymać się w lidze. Z kolei Pogoń do tej kolejki jeszcze realnie mogła myśleć o tym, żeby włączyć się jeszcze w walkę o mistrzostwo, ale po tym podziale punktów tak naprawdę stało się to już praktycznie niemożliwe. A jeżeli chodzi o Śląsk, Wrocław na chwilę obecną ma 3 punkty przewagi nad drużynami zagrożonymi spadkiem, więc tak naprawdę jeszcze nie są niczego pewni.
Tymczasem w spotkaniu dość istotnym w kontekście walki o utrzymanie Wisła Kraków zremisowała bezbramkowo u siebie z Jagiellonią Białystok.
No i to też jest wynik, który tak naprawdę nie zadowala nikogo. No być może tylko piłkarzy Jagiellonii, którzy na chwilę obecną zajmują 13 miejsce w tabeli i nad strefą spadkową mają 5 punktów przewagi na 2 kolejki przed końcem, więc jest to dość bezpieczna pozycja, natomiast Wisła Kraków 31 punktów nadal to jest miejsce, które na chwilę obecną oznacza degradację do pierwszej ligi.
Lechia Gdańsk podejmowało u siebie Stal Mielec i w pierwszej połowie gospodarze wręcz zdominowali rywala, później jednak zdołali przyjezdni odpowiedzieć. Ostatecznie to Lechia wygrała 3-2.
Niestety bohaterem albo antybohaterem raczej tego spotkania był arbiter i system VAR, ponieważ należy dodać, że piłkarze Lechii zdobyli tu jeszcze 2 gole. Niestety nie zostały one uznane, ale koniec końców biało-zieloni zwyciężyli 3-2. Bohaterem drużyny z Gdańska Łukasz Zwoliński, zdobywca hat-tricka, który w tym sezonie już zaliczył 14 goli.
No i przechodzimy do pretendentów do Mistrzostwa Polski. Raków Częstochowa grał z Krakowią, Piast Gliwice z kolei podejmował Lecha Poznań. W pierwszym meczu padł niespodziewany remis. Krakowia zdołała pokazać się z dobrej strony, zdołała postawić ciężkie warunki i zremisowała z Rakowem 1-1.
Wynik, z którego najbardziej zadowoleni są oczywiście w Poznaniu, ale o tym za chwilę powiemy. Krakowia rzeczywiście sprawiła dużą niespodziankę, bo urwać punkty Rakowowi na jego terenie nie jest łatwo. No i Raków, który do tej kolejki miał tak naprawdę wszystko w swoich nogach, po tej kolejce jest w troszkę trudniejszym położeniu, ponieważ nie wszystko od nich zależy.
Tak jak wspomnieliśmy, Piast Gliwice przegrał u siebie z Lechem Poznań. Wydaje mi się, że tym samym wypisał się z walki o europejskie puchary, ponieważ to spotkanie dla obu stron było ważne. Dla Lecha ze względu na Mistrzostwo Polski, dla Piasta z kolei ważne w kontekście walki o 4. miejsce, o które rywalizowali z Lechią Gdańsk.
Tak, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no to tak naprawdę był to bardzo wymagający rywal, bo pamiętajmy, że Piast do tej pory na wiosnę spisywał się znakomicie, jak na polskie warunki. Przegrał tylko jedno spotkanie. No i kolejorz poczynił bardzo ważny krok ku temu, żeby po kilku latach przerwy ponownie wywalczyć tytuł mistrza Polski. Bohaterem drużyny z Poznania Mikael Iszak, który decydujące trafienie zaliczył w 87 minucie.
I w tym kontekście chciałbym cię jeszcze szybko, Łukasz, zapytać, jak myślisz, jeśli chodzi o szansę na Mistrzostwo Polski, czy Raków Częstochowa jeszcze ma jakieś szanse? Patrzę w terminarz, najpierw mecz z Zagłębiem Lubin, później z Lechią Gdańsk, z kolei Lech Poznań zmierzy się najpierw z Wartą i później z Zagłębiem. Zdecydowanie poznaniacy mają lepszą drogę do Mistrzostwa, ale czy Raków tutaj jeszcze może sprawić jakąś niespodziankę?
No tak jak wspomniałem, nie wszystko jest teraz zależne od piłkarzy Marka Papszuna. Jeżeli Lech się nie potknie, to tutaj może być bardzo, bardzo trudno. Chociaż najbardziej obawiam się chyba tego spotkania derbowego z Wartą, bo co prawda ono zostanie rozegrane na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, ale wiemy, na czym polega specyfika meczów derbowych. Tutaj będzie walka do samego końca. Więc jeżeli piłkarzy trenera Skorży nie zje trema, jeżeli zachowają nerwy na wodzy, to będą mogli świętować mistrzostwo.
I został nam mecz Górnika Łęczna z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-1.
To jest wynik fatalny zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny, szczególnie dla Termaliki, która wydawało się, że po tych ostatnich 2 wygranych spotkaniach stanie przed znakomitą szansą, żeby się jeszcze bardziej zbliżyć do drużyn z miejsca 15 i 14. Stało się jednak inaczej. Górnik Łęczna no, tak naprawdę ma już 6 punktów straty do Śląska Wrocław, więc tu już tylko czysta matematyka daje im utrzymanie, ale to jest raczej prawie zerowe prawdopodobieństwo. Natomiast jeśli chodzi o Termalikę, na chwilę obecną 3 punkty straty do Śląska Wrocław i bardzo trudny terminarz na koniec.
I jeszcze szybkie spojrzenie w tabelę. Na pierwszym miejscu Lech Poznań 68 punktów, drugi Raków Częstochowa 66, trzecia Pogoń Szczecin punktów 63, a na samym dole 16 Wisła, Kraków 31, Termalika także 31 i Górnik Łęczna 28 punktów. To wszystko z naszej strony. Byli z Państwem
Łukasz
i Mateusz, dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.